Fala, Pagu. Dzisiaj chciałbym się podzielić. Dla mnie to takie dziwne słowo, znaczy dziwne. Dziwne dla mnie jest to, że ja dziś coś zrozumiałem i to dlatego, że coś tak dziwnego przeczytałem i postanowiłem troszeczkę zgłębić ten temat, ale może inaczej niż do tej pory. Zacznę od końca. Zazwyczaj mówiłem, co przeczytałem i jak moje myśli którędy gdzieś tam szły, a dzisiaj chciałbym zacząć od, na koniec przeczytać ten werset, który mnie tak poruszył do szukania. Na początek może otwórzmy Ewangelię Świętego Jana. Rozdział 16. Od 8 wiersza. Ewangelia Jana, rozdział 16, od 8 wiersza. A on, gdy przyjdzie, tu jest mowa o Duchu Świętym, Pocieszycielu. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy tym 9 wersecie o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. I dzisiaj właśnie to się zastanawiałem nad zależnością, jak się ma uwierzenie w Ewangelię, uwierzenie w Jezusa Chrystusa do grzechu. Jeszcze na ten wersety, które znalazłem na ten temat, to Rzymian 1,18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Tu już nam troszeczkę się naświetli. Jeszcze tylko jeden fragment, który jest w drugim liście Pawła do Tesaloniczan, 2:12, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Te wersety są do siebie podobne, o tyle, że mówią o tym samym, ale tak jakby coraz bardziej zgłębiają moje myśli. Czy dlatego grzeszymy, że nie uwierzyliśmy? Wydawać by się mogło, że odpowiedź jest prosta, że grzeszymy dlatego, że nie uwierzyliśmy, że nie wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ale te słowa były pisane w czasach, kiedy Jezus przyszedł i grzeszyli ludzie, nie tylko ci, którzy po prostu grzeszyli wcześniej. I to jest odpowiedź na to pytanie, dlatego te wersety mówią o tym, że nie wierzymy, dlatego że grzeszymy. Aby nie grzeszyć, należy uwierzyć. Jedyna droga do tego, by nie grzeszyć, jest uwierzyć i przyjąć prawdę. Mało skomplikowana moja usługa, trzy cytaty, a jeszcze najdziwniejszy będzie werset, od którego dzisiaj tak rozpocząłem. Przypowieści Salomona. Rozdział 15. 21 wiersz i tylko początek tego wiersza. Głupota sprawia radość nierozsądnemu. To był dzisiaj najpiękniejszy werset, który przeczytałem i tak jakbym go pierwszy raz przeczytał, na pewno pierwszy raz zwróciłem na niego uwagę, dlaczego zwróciłem uwagę? Dlaczego zwracamy uwagę na jakieś słowo, które przeczytamy? Dlatego, że zatrzymamy się nad nim i zastanowimy się nad sensem tego zdania, tego stwierdzenia, które przeczytaliśmy. Głupota sprawia radość nierozsądnemu. Możemy teraz zadać sobie pytanie, czy jest pośród nas ktoś, komu zdarzyło się w życiu nie popełnić żadnego głupstwa. Zdarza nam się popełniać głupstwa, ale jeśli wyciągamy z tego wnioski, jeśli to nas smuci, to jest dobrze. Natomiast jeśli człowiek popełni głupstwo i sprawi mu to radość, zaczyna popełniać głupstwa. Na razie używamy słowa głupstwo, ale to głupstwo rośnie. To, co się nazywa głupstwem, staje się głupotą. Już nie popełniamy głupstw, ale głupio żyjemy, głupio postępujemy, głupio myślimy i już nie sprawia nam to radości, ale budujemy teorie, argumenty, które sprawiają, że możemy trwać przy takim postępowaniu. Głupota sprawia radość nierozsądnemu. Tak sobie można wyobrazić, jak ktoś głupio postępuje i się cieszy. Ale to nie chodzi o jakieś figle, żarty, psoty, które dzieci sobie robią. Ba, nawet dorośli potrafią robić głupie figle. Już nie głupstwa. W pracy tak zwane kawały, nie te opowiadane, ale te czynione, jak psucie czegoś, zabieranie czegoś, podmienianie czegoś i radość z tego, że ktoś ma kłopoty. Głupstwo popełnić to błąd. Może komuś się wydawać, że to będzie śmieszne, że będzie zabawnie, ale kiedy zobaczy się konsekwencje swojego głupstwa, należy się zasmucić, przeprosić i nie popełniać go więcej. Natomiast jeśli głupota sprawia radość, to człowiek jest nierozsądny i zaczyna trwać w tej głupocie, bo chce się cieszyć na swój sposób taki, jaki zna. I to jest właśnie ten powód, dla którego nie przyjmuje się ostrzeżeń, dobrych rad. Bo ta głupota cieszy. Ale ta głupota, kiedy jest grzechem, kiedy jest życiem w nieprawości, cieszy i się podoba, sprawia to, o czym czytaliśmy, że się nie przyjmuje prawdy. Każdy, kto żyje w grzechu, każdy, kto popełnia grzech, każdy, kto czyni jakąś nieprawość i sprawia mu to radość, przyjemność, odrzuci prawdę i odrzuci Jezusa. Jezusa, który pragnącemu, temu, któremu grzech dokucza, doskwiera, którego grzech boli, woli własna krzywda, tak samo jak krzywda innych. Do tego Pan Jezus przyszedł. I przyjęcie tej prawdy uśmierca nieprawość. Dlaczego są te słowa? Ja do nich wrócę, bo dzisiaj je inaczej czytałem. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Tak. Grzech sprawia, że ten grzech, który się lubi, grzech, który sprawia radość, właśnie on to sprawia, że się nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Bo grzech, który dokucza ludziom, sprawia, że przyjmuje się Zbawiciela jako odkupiciela, jako lekarza, jako tego, który pocieszy i zmieni życie. Ale źródłem tego, jak człowiek postępuje, gdy słyszy o Jezusie, gdy słyszy o prawach, o przykazaniach Bożych, jest to, czy miłuje grzech, czy go nie miłuje. Bo wszyscy byliśmy grzesznikami, a jedni przyjęli, inni odrzucili. Odrzucili Jezusa, odrzucili Zbawiciela, choć tak samo wszyscy zgrzeszyli. Ale tu właśnie ten taki prosty zwrot. Takie proste słowa uświadamiają przyczynę, to, że jeśli kochamy grzech i będziemy chcieli przy nim trwać, to Pan Jezus nic nie chce uczynić. To znaczy, on mógłby, ale Bożą istotą miłości, zbawienia jest to, abyśmy my chcieli. Dlatego zastanówmy się, czy cieszą nas nasze głupstwa, czy nie. Amen.
Chwała Panu Bogu. Z Księgi Izajasza. Z 42 rozdziału, 16 wiersz. Księga Izajasza, 42 rozdział, 16 wiersz. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Nie zaniedbam tych rzeczy, które mam dokonać. Na pewno zrobię. I na pewno zrobił. I tak się stało. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. To jest trudne zadanie. Poprowadzić ślepego to już jest trudne zadanie, a jeszcze drogą, której nie znają, to jest podwójnie trudne zadanie, bo oni niczego nie pamiętają, nie wiedzą, nie przewidują. Jeśli ktoś jest niewidomy i w obrębie swojego mieszkania chodzi prawie tak jak widomy. Wszystko wie, gdzie jest. Nie potyka się. Potrafi wyjść ze swojego domu bez problemu, wejść, wie ile schodów i tak dalej, kiedy skręcać i jak. Natomiast jeśli miałby iść drogą, której nie zna, no to wiemy, jak idzie. I Pan Bóg mówi, że ślepych poprowadzi drogą, której nie znają. Poprowadzi ich, że ich poprowadzi i prowadzi. Wszyscy byliśmy ślepi przed uwierzeniem. Byliśmy duchowo ślepi. I Pan Jezus, kiedy nas zbawił, zaczął nas prowadzić drogą, której nie znaliśmy. Nie znaliśmy. Pierwszy raz. Pierwsze rzeczy, pierwsze doświadczenia, pierwsze dziwne rzeczy. Nie znaliśmy tej drogi. To nie była nasza droga. Swoje z drogi znaliśmy. Do swoich byliśmy przyzwyczajeni, ale Bożej nie znaliśmy. Bożych dróg nie znaliśmy. I wiele było, powiem, takich szoków, zdziwienia na tej drodze. Odkrywały nam się. Inaczej trzeba było reagować. Inaczej trzeba było się zachowywać. Nie wolno było na przykład przeklinać, jeśli kiedyś przeklinaliśmy przy każdej okazji. Już koniec. Dziwna droga, nieznana. Jak to? Nie wolno było oszukiwać, kłamać. A to taka była droga, przecież usłana kłamstwami. Wygodnie jest żyć, wydaje się, z kłamstwami. Można wiele rzeczy zamaskować, wielu ludzi oszukać, stworzyć jakieś pozory i tak dalej. Nie mogliśmy już iść. Mieliśmy iść drogą uczciwości. I wydawało się, jak to się skończy, gdy będę szedł drogą uczciwości. Zniszczą mnie, albo stracę, albo, nie wiem, w więzieniu wyląduję. Dziwna droga, prawda, nieznana. Ale Pan Jezus nas prowadził. I przeprowadził. I nie jest problemem, że ktoś jest ślepy. Że ktoś był ślepy. Że ktoś nie znał tej drogi. Że był nieprzygotowany, absolutnie nieprzygotowany. Wszystkimi właśnie tak jest. Z nami wszystkimi. Nikt z nas nie był przygotowany do pójścia za Jezusem. Nie miał kursu wstępnego, żeby pójść za Jezusem. Nie miał szkolenia, które się teraz robi w pracy. Jeśli mają cię do czegoś postawić nowego, to idziesz na szkolenie, żeby się przeszkolić. Nie można. Przepisy BHP mówią o szkoleniu. To jest, nie wiem, podstawa od wszystkiego. Nawet jak za biurkiem siadasz, mają cię przeszkolić, żebyś sobie biurka na głowę nie postawił, tylko żebyś siadł przy biurku. Mają cię przeszkolić. To jest pierwsza rzecz, którą zakład pracy musi zrobić. Nie wolno dopuścić pracownika do jego obowiązków, do jego stanowiska pracy. Nawet jeśli to jest biurko, nie wolno go dopuścić bez szkolenia. A ta droga, którą nas Jezus zaczął prowadzić, bez szkolenia wstępnego. I od razu żeśmy szli. I przypomnijmy sobie, że dobrze żeśmy szli. Pomimo tego, że droga nieznana, pomimo tego, że byliśmy ślepymi i nie rozumieliśmy, a dobrze żeśmy szli, bo Pan Jezus nas prowadził. Bo jak dobry opiekun prowadzi ślepego, dobry, naprawdę bardzo dobry, to go przeprowadzi nawet drogą, której on nie zna. Prowadzi go rozważnie, prowadzi go ostrożnie, ostrzega go, prawda? Mówi, a teraz zatrzymamy się, a teraz uważaj, bo stopień, a teraz uważaj, bo przejście przez ulicę i tak. I potrafi, i go doprowadzi. Pan Jezus jest przewodnikiem, jest najlepszym. I chociaż, powiem, idziemy jak w ciemno, bo nie znamy drogi, dziwna dla nas droga, to nas prowadzi. Tak jak jest napisane, i poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność. Wszystko Pan. My mamy tylko trzymać się go za rękę i iść, i słuchać go, co mówi, tak? Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Więc się też nie potkniesz, nie zbłądzisz, nie skręcisz, nie wypadniesz z tej drogi. Taka jest droga za Panem Jezusem, za Bogiem. Droga prosta. Nawet głupi, jeśli nią będzie szedł, Słowo Boże mówi, pójdzie. Musimy o tym pamiętać, kochani. Kiedy przypominamy sobie, zachęcamy siebie do tego, żeby zachować życie swoje w czystości, żeby zachować życie swoje w zwycięstwie nad grzechem, nad pokusami, może się wydawać, że mówimy o drodze tak trudnej, że prawie niemożliwie trudnej. Nieprawda, mówimy o tej drodze, prostej drodze, którą każdy może iść. Kiedy mówimy o tym, żeby wyrzec się grzechu, kiedy mówimy o tym, że trzeba odrzucić świat, dla wielu się wydaje to tak trudne, że mówią, wiążesz nas, czy chcesz związać nas na nowo jakimś zakonem niemożliwym? Oj, to jest cały powiem, dowcip. Niemożliwym do uniesienia. Niemożliwym do przezwyciężenia. Brzemiona, których nie możemy ponieść. Jak to pozbyć się grzechu? Jak to wyrzec się świata? Jak to wieść takie, a nie inne życie? A wtedy, mówią chyba to ci, którzy nie rozumieją tego. Nie rozumieją. Tkwią w swoim, kręcą się wokół swojego grzechu, swojego kółka, swojej słabości, swoich ulubionych grzechów. Mariusz mówił, że te grzechy ulubione, jeśli są w naszym życiu, jeśli je trzymamy, to wtedy nie wierzymy w Pana. Bogu nie wierzymy. Nie możemy jakby uwierzyć. Ale to już jest świadome kręcenie się wokół własnych grzechów, prawda? Wokół własnego brudu. To jest świadome, nie? I dobrowolne. Z naszej woli, a już nie z nakazu diabelskiego. Kiedyś było z nakazu diabelskiego. Kiedyś byliśmy niewolnikami. Chcieliśmy czy nie chcieliśmy, musieliśmy to robić. Nie umieliśmy inaczej. A teraz umiemy inaczej. W Jezusie nowe stworzenie umie inaczej. I nawet Słowo Boże mówi, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzech ma. Bo umiemy dobrze czynić. Umiemy. I dziwne, że jest tak wielu ludzi, którzy dalej myślą, że nie możemy, nie umiemy i nie potrafimy i całe szczęście, że Pan Jezus za nas to zrobił. Za nas sprawiedliwie żył, za nas zwyciężył wszystkie pokusy, za nas przezwyciężył słabości ciała i my już mamy urlop. A to jest nieprawda. Pan Jezus nas prowadzi, ale my idziemy. A niektórzy myślą, że Pan Jezus nas prowadzi, a my nawet nogami nie musimy ruszać. Że On tak prowadzi. Że Jego łaska jest taka, że nawet nie musisz nogami ruszać. A trzeba ruszać nogami, prawda? To my musimy ruszać nogami. To my musimy ten wysiłek też swój wkładać w to, tak? Słuchać rad Jezusa, słuchać Jego głosu, iść za Jego głosem, trzymać się Go za rękę, ale my idziemy. I to właśnie to my idziemy, niektórzy mówią, to jest niemożliwe. Nie, jak to niemożliwe? Nie można chodzić? To jest tylko dla ciężkich inwalidów, dla ciężkich kalek, że nie mogą chodzić. Ale Pan Jezus nie rodzi kalek do Królestwa Bożego, prawda? Nie rodzi. Wiecie, i prowadzę, i poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ślepych drogą, której nie znają. I przy tym, kiedy to czytałem, pomyślałem sobie, to jest proste. Ja teraz mówiłem o tym takim prowadzeniu nas, kiedy żeśmy przeszli z ciemności do światłości, kiedy nas Pan Jezus wyrwał ze świata, kiedy poznaliśmy Pana. To taki jakby ten taki rozdział, ale pomyślałem, odniosłem to do naszego teraźniejszego życia, już nas, chrześcijan. I pomyślałem, wiecie, przyszła mi taka myśl, że łatwiej Bogu prowadzić ślepego niż takiego, jak nieraz jesteśmy, mądrego, powiem, przemądrzałego. Takiego, który dobrze wie, jak ma iść. Który zdaje się wie lepiej jak Bóg, co jest dobre na jego drodze. Tego trudno jest prowadzić. O wiele łatwiej jest prowadzić Bogu ślepego. Bo on jest zdany na swojego przewodnika. On nie widzi dwóch skrzyżowanie i on nie widzi i nie mówi, słuchaj, tu chyba lepiej będzie iść w prawo, bo widzisz. On nie widzi tego, więc jak przewodnik mówi, idziemy w prawo czy w lewo, to on idzie w lewo. Natomiast jeśli byśmy widzieli, to byśmy powiedzieli, chyba tędy będzie lepiej. I trudniej Bogu, i trudno jest Bogu prowadzić człowieka, ja powiem inaczej, a z drugiej strony trudno jest człowiekowi iść, kiedy zna drogę, wydaje mu się, że zna drogę lepiej jak jego przewodnik. Kiedy zna drogę lepiej, jak jego przewodnik. Powiemy, no, chyba my nie znamy przecież drogi lepiej jak Jezus, ale kiedy nie chcemy naśladować Jego czynów, kiedy nie chcemy naśladować życia Jezusa, to czy nie dlatego, że wydaje nam się, że znamy lepiej? Kiedy nie możemy, czy nie chcemy przebaczyć kolejny raz, albo przebaczyć po prostu bez dochodzenia swego, tak jak Jezus. On tak właśnie robił. A my mówimy, nie, tak nie, to nie jest dobre. To nie jest dobra droga. Trzeba inaczej to nie tak przebaczyć, tak bez niczego. I to co ja dam sobie po głowie deptać? Takich ludzi trudniej jest prowadzić, a powiem inaczej, trudno jest prowadzić, ale z drugiej strony takim ludziom trudno jest iść. Którzy co chwilę wtrącają swoją mądrość. Tak trudno, że nieraz nie można iść za Jezusem. Poznaję takich ludzi teraz, powiem, w związku z tematem rozwodów. Napisałem kiedyś artykuł, mówiłem już wam o tym i mam ciągle, powiem, tak jakby kij w mrowisko włożył. Ciągle znajdują się ludzie, którzy, znaczy są tacy, którzy akurat, którym oczy Bóg otworzył przez to i chwała Bogu, bo I piszą całkiem inaczej, ale więcej jest takich ludzi, którzy nie umieją tego zrozumieć, nie mogą tego przyjąć. I ciągle chcą, powiem, dyskutować, czy ciągle chcą przekonać mnie, albo pokazać, że bzdury, że głupoty piszę, że wprost fałszywe nauczanie. Bo oni mają swoją mądrość co do drogi. Swoją mądrość co do życia, nie Bożą mądrość. Oni nie są ślepymi. Wydaje mi się, że nie są. Oni wiedzą. Oni co będą słuchać Pana? Co będą tak z zamkniętymi oczyma, jak Pan Jezus powie? Ale przy tym, kiedy tak myślę o nich, czy odpowiadam im, wiecie, kiedyś się bałem takiego tematu. Bałem się to. Kiedyś jeszcze, zanim to napisałem nawet, myślałem, tyle jest problemów, tyle jest spraw, takich trudnych, takich, że nie masz pomysłu. I myślałem nieraz, co będzie, kiedy w naszym zborze się zdarzy podobny problem. I nawet nieraz taka trwoga przychodziła. Przecież jak to rozwiązać? Wiecie, a teraz, kiedy z tymi ludźmi piszę, to Bóg daje po prostu takie spojrzenie inne, daje taką mądrość. I ja dziękuję Bogu, że to wcale nie jest tak, że ja teraz muszę się chwiać, że nagle ktoś napisze taki argument, a ja ujen. Wszystko to, co do tej pory, to chyba źle robiłem, czy źle napisałem, czy źle rozumiem, czy źle rozumiem Słowo Boże. Nie, Pan Bóg jeszcze więcej mnie przekonuje, utwierdza w tym, że to tak jest. Bardzo wielki problem jest taki ostatnio człowiek, kiedy pisze tak dosyć brzydko, powiem nawet. Już mi się nie chce mu odpisywać, chyba ostatni raz mu odpiszę i napiszę mu, bo widać w nim wiele, wiele gniewu. To można wyczytać z tych wierszy. Oburzenia, jak można? Czy ty uzależniasz zbawienie człowieka od tego, czy on opuści swoją drugą żonę, czy nie? Napisałem mu, człowieku, nikt nie może uzależniać czy zależniać zbawienia oprócz Boga. Bóg jest od tego. On myśli, że ja uzależniam. Wiecie, dobrze jest poczuć taką wolność, że to nie ja uzależniam ludzi. Ja tylko mówię, jak Słowo Boże mówi. Bóg uzależnia. Nie człowiek. Ja nie stawiam warunków żadnych, ani sądów żadnych. To jak mówi? To ten człowiek, który się nawrócił, mając drugą żonę i ma z nią dzieci, to co, drugą, w nawiasie trzecią, ta, najlepiej piątą jeszcze, nie, to jest pięknie, to jest radosny świat. Bardzo ciekawy. To on ma teraz się rozwieść? Bóg chce, żeby on się rozwiódł? Wiecie, i to takie, jak, no jak to, Bóg chce rozwodu? Z kolejną żoną? Wiecie, jaki Bóg mi dał myśl? Napisałem mu tak. U Boga nie ma kolejnych żon. U Boga jest jedna żona. Ta pierwsza. Ja kiedyś tego nie widziałem, wiecie? Znaczy tak, tego jasno nie widziałem. A wszystkie inne to są związki wszeteczne i te trzeba rozwiązać. Tak, bo u Boga nie ma kolejnej żony, drugiej, trzeciej, czwartej. U Boga jest pierwsza żona. Zobaczcie, ci ludzie wiedzą, nie chcą posłuchać. Kiedy porzucali żonę swojej młodości, nawet Boga o pół słowa nie zapytali. Nawet Boga o jedno zdanie nie zapytali w tej sprawie, prawda? Teraz mówią, co? Bóg chce, żebym oddalił swoją drugą, trzecią żonę? Bo tak? Teraz też ci nie chcą zapytać Boga. Teraz buntują się przeciwko Bogu. Co za sprawiedliwość? I Bóg ma zamilknąć. Bóg ma spuścić oczy i powiedzieć przepraszam. Wiecie, gdyby byli ślepymi, jak tutaj jest napisane, Bóg by łatwo ich poprowadził, bo powiedział, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I by rozumiał to. A tak mówi, ale rozłączyłem. Ale zostało rozłączone raz i drugi. I co? Kolejny? A to już nie jest rozłączenie. To drugie to już nie jest, i trzecie to już nie jest rozłączenie. To jest rozwiązanie grzechu. To jest rozwiązanie wszetecznego związku. To już nie jest rozłączenie. Pierwsze było rozłączenie. Ale wtedy się Boga nie pytali. O drugie, trzecie chcą się Boga pytać i kłócić się z Nim. Ale to nie jest rozłączenie. To jest wyjście z wszeteczeństwa. Ale jakże trudno jest, kochani, prowadzić człowieka, kiedy on ma przekonanie, że on lepiej rozumie drogę niż Bóg. I wtedy ścieżki się prawdziwie plączą, strasznie się plączą. I wtedy prawdziwie są góry i są doliny, są kamienie, są przepaście i człowiek co rusz musi się potłuc. Tak pomyślałem, czytając ten wiersz, że dobrze by było, gdybyśmy szli za Jezusem tak jak ślepi idą za swoim przewodnikiem. Nie, żebyśmy byli ślepi, ale żebyśmy na takich zasadach szli za Jezusem, jak ślepi idą za swoim przewodnikiem czy ze swoim przewodnikiem. Bo Pan Jezus mówi, ślepych poprowadzę drogą i nieważne, że nie znają tej drogi i nieważne, że ciemność przed nimi, nie wiesz, jak to się skończy. Przecież ile razy nie wiemy, jak to się skończy. Ale możemy ufać Panu Jezusowi, bo on powiedział, że ciemność przed nimi obrócę w jasność. Chwała Panu Bogu. I tak się dzieje, wiecie? I tak się dzieje. I chwała Panu Jezusowi, że nasza droga za Panem jest taka. Ja jestem naprawdę Bogu wdzięczny za to, że Pan Bóg tak bardzo mało złożył na nas, na mnie, na ciebie, na każdego z nas, powiem, odpowiedzialności. Nie podołałbym takim obciążeniom. Gdyby Bóg, powiem, obarczył ciebie czy mnie odpowiedzialnością za wybór dróg na przykład, dwie drogi nagle, dwa wyjścia i nie masz wskazówki, jak masz postąpić. Nie masz światła od Boga. Wybierz sam. Bądź mądry. Nikt by nie był mądry. A tak, kiedy stajemy i są dwie drogi, wiecie, łatwo jest nam wybrać. Popatrzymy na Jezusa, którą On poszedł. Którą drogą Jezus poszedł. Prawda? I bez wahania idziemy tą drogą, którą Jezus poszedł. Bo poszedł dobrą drogą. Chwała Panu Jezusowi. Bo On wybrał właściwą drogę. I dlatego, kochani, trzeba znać Jezusa. Trzeba dużo o Nim wiedzieć. Trzeba w sercu Go znać. Nie tak tutaj tylko, bo przeczytałem Pismo i chyba wszystko wiem o Jezusie. Mogę się nawet kłócić, czy miał 30 lat, czy 33, czy 33,5, czy co, czy ukrzyżowany w czwartek, czy w piątek, czy w środę i tak dalej. Mogę nawet dyskutować, czy Judasz brał wieczerze, czy nie brał. I tak i inny. Nie tak znać. Znać Jezusa, znać realnie Jezusa, znać Jego życie, znać, poznać tego i widzieć tego Ducha, który w Nim był. I możemy iść za Panem, a obok jest wiersz też dotyczący drogi naszej i przeprowadzę ślepych drogą, której nie znają, a obok 43 rozdziale drugi wiersz jest o tej drodze dalej i troszkę więcej. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, są rzeki głębokie, ale Pan Jezus mówi, nie zaleją cię. Chwała Panu Jezusowi. Chwała Panu Jezusowi. Gdy pójdziesz przez ogień, nawet ogień, no tego przejść nie można, ale można przejść. Nie spłoniesz. Bracia i siostry, jest nieraz droga przez ogień. Jest nieraz droga przez ogień. Ale co ma być w naszym sercu? Strach, że spalimy się? Czy nadzieja, czy wiara, że się nie spalimy? Powinna być wiara, że nie spłoniemy, bo tak jest obiecane, tak? Tak Pan Jezus nam, tak Pan Bóg mówi, pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Kiedy szedłem na badanie USG, to jest zawsze takie pytanie gdzieś tam w podtekście i wszyscy, z kim cię nie spotkałem? Ja czułem to w ich tych, że co może to wykazać? To aha. No co może wykazać, nie? W najgorszym wypadku. Ale całkiem prawdopodobne, że może wykazać. Czy to dużo trzeba? Co może wykazać? Takie USG? Wiadomo, o czym ludzie myślą. Może to będzie ogień. Co? I trzeba teraz tak, no i jak idziesz, to póki nie wiedziesz, widział, gdzie nawet ten lekarz, który mnie tam badał, zakończył badanie tak, całe szczęście, wszystko w porządku. Bo on też to rozumie, tak? Ale jak to miało być, jak ja wiedziałem, że pójdę i co to miało być? Strach, że nie przejdę? Strach, że mnie spali, nawet jak będzie? Czy ufność, że mnie ten ogień nie spali? Ja dzięki Bogu miałem ufność, że mnie ten ogień nie spali. Nawet jak będzie to ogień. W rozmowie z jednym bratem, który też tak mówił, no wiesz, ale ty byś tu się jeszcze przydał na tej ziemi. Ja mówię, jak Pan Bóg wie, że ja się przydam. No ale wiesz, to tak. Ja mówię, ja jestem gotowy dzisiaj. A no to tak, chwała Bogu, że tak jesteś gotowy. No, że tak. Ja mówię, ale każdy ma być tak gotowy. A ty nie masz tak być gotowy? A ty masz jakąś, nie wiem, jakąś taką klauzulę? Specjalną od Pana? No każdy, no po tak mamy żyć, prawda? Tak mamy stać blisko Pana, tak mamy budować swoją wiarę, abyśmy byli gotowi. Czy tam w tych prześladowanych krajach, kiedy przychodzą ci terroryści, kiedy przychodzą ich mordować w nocy, oni mówią im, że przyjdą w tym tygodniu, w czwartek w nocy, żeby ich przygotować na śmierć? Nie mówią. Nagle wpadają. Tak jak ten brat, to jest świadectwo brata tego z Nigerii. Można posłuchać go. W nocy, o 10 chyba w nocy, czy 11 w nocy wpadli do domu. I myśleli, że go zabili, ale Pan Bóg go zachował, jego jednego, a resztę pozabijali. Czy oni byli ostrzeżeni przed tym? No tak trzeba żyć, tak trzeba być z Panem. Ale ja powiem tak, inaczej, jak się jest z Panem, to chociaż idziesz przez ogień, to On cię nie spali. Idziesz przez wody wielkie, wszyscy toną w tych wielkich wodach, wszyscy palą się w tym ogniu, ale ty idziesz i nie zaleją cię, bo idziesz, bo Pan jest z tobą. To nie dlatego, że te wody takie oszukane, nie. Głębokie wody, a że ogień nie palący. Palący ogień, który wszystkich pali, ale ciebie nie, bo z Panem idziesz. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Takiego mamy Pana. Pięknie Pan Bóg mówi, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. I jest nim, chwała Panu Jezusowi, jest nim, będzie nim, będzie z nami po wszystkie dni. Nie bójmy się, kochani, zaufać Panu Bogu. Wiecie, powiem jeszcze raz. Lepiej, żebyśmy szli za Jezusem jak ślepi, którzy się o wszystko pytają Pana. I Pan decyduje, i Słowo Boże decyduje, jak mamy żyć, jak żyjemy, jak postępujemy, co jest wartością, co nie jest wartością. Słowo, bo nie nasze, to jest o wiele prostsza droga. Niż iść i na każdym przystanku z Panem się spierać. Czy to tak, a może nie tak? A dlaczego tak? Lepiej mieć tego pokornego serca być. Lepiej być jak ta owca, bo owca idzie za pasterzem, nie dyskutując z nim, co? Czy ciągle z nim dyskutują wszystkie owce? I kiedy ma ich 200, to pełną głowę ma od ich wniosków. No, na szczęście tak nie jest. Wstaje pasterz, idzie, a wszystkie idą za nim. Taki dumowce, za pasterzem. Jezus jest naszym pasterzem, a my owcami. I w tej pieśni, której tam na początku śpiewaliśmy, którą podałem w ostatniej zwrotce, idą tam za barankiem, idą w ślad. Idą w ślad za barankiem. Jak to dobrze iść za Panem Jezusem Chrystusem, krok w krok w Jego ślady. Amen. Uklękniemy do modlitwy.